7:47 Sieraków. Piękne miasteczko nad Wartą, w którym świetnie się czujemy. Czysto, lekki przewiew. Pani Daria Waśkowiak z naszym wydawcą Janem Brewczyńskim czuwa tutaj i kolejni goście przy naszym stanowisku. Witam serdecznie pana Wojciecha Ganowicza, Stado Ogierów Sieraków. Kłaniam się.
Dzień dobry.
Jak przygotowania do tej 190? Już w pełnym toku?
Nie, jeszcze nie. 190 lat będziemy w przyszłym roku obchodzić, więc na razie plany czynimy. Na razie zaczynamy rozmawiać, jak, kiedy i w jakiej formule to się ma odbywać. Musimy jeszcze poczekać trochę.
No właśnie, ale Stado Ogierów Sieraków, ważne miejsce. Ja po raz pierwszy, przyznam się, zetknąłem, kiedy interesowałem się tym wszystkim, co działo się na planie filmu Ogniem i Mieczem.
No to na pewno była niezwykła przygoda, zresztą nie tylko Ogniem i Mieczem, bo można sięgnąć aż do Krzyżaków, gdzie również nasze konie występowały w 1960 rok, potem pan Wołodyjowski, potem Potop, potem Ogniem i Mieczem, właśnie te ostatnie, 99 rok. No niestety nie miałem przyjemności brania w tym udziału, ale nasze konie i pracownicy, ja w tym czasie gdzie indziej pracowałem, ale nasze konie i pracownicy tam byli, no to jest to niesamowita przygoda. Ja miałem kilka razy okazję w jakichś mniejszych produkcjach filmowych uczestniczyć z końmi. No, przygoda jest nieprawdopodobna.
No właśnie. I tam konie z Sierakowa. Pan dyrektor Wojciech Ganowicz. Pytanie bardzo ważne, bo przed chwilą rozmawialiśmy sobie takie smutne spostrzeżenia, aż chciałoby się zacytować pewien ustęp z Korniana Juliusza Słowackiego, że jednak my, Polacy, mając wszystkie ku temu atrybuty, aby czynić rzeczy wielkie, mocne i szlachetne i dobre, zapatrujemy się gdzieś na zachód. Skonstatowaliśmy, że jeszcze nie tak dawno w naszej pięknej ojczyźnie prawie 3 miliony koni, teraz niespełna 300 tysięcy. Dlaczego tak się dzieje? Czy to, że jednak te wszystkie kwestie związane bezpośrednio z kulturą rolną odchodzą do lamusa, technizacja, kombajny, ciągniki, tego typu historie i brakuje tych bryczek, zaprzęgów i tego wszystkiego, co jeszcze kiedyś, pamiętam swoje dzieciństwo na pięknej zamojskiej wsi roztoczańskiej, kiedy tak naprawdę no, bez tych koni no to po prostu nie mogło się obyć nic. Dlaczego tak się dzieje?
Właściwie pan odpowiedział już sobie na to pytanie. Właśnie technika 60. lata, kiedy zaczęły wchodzić ciągniki, konie zaczęły już odchodzić do lamusa, przestały pracować na tych ziemiach, na których pan mówi szczególnie. To było bardzo widoczne tutaj u nas na zachodzie i na tych tak zwanych ziemiach odzyskanych, kiedy gospodarstwa bardzo duże, no więc ciągniki wchodziły. No ja jeszcze mam przyjemność pamiętać, kiedy klacze w stadninie, największej wówczas stadninie w Polsce, w Posadowie, gdzie było ponad 500 koni, prawie 200 klaczy matek, gdzie klacze jeszcze pracowały na polu, ale robiąc tylko lekkie jakieś tam roboty, czyli jakieś bronowanie, jakieś tego typu rzeczy. No ale ciągniki przyszły, koszt utrzymania konia jest dużo większy aniżeli utrzymania ciągnika, wydajność znacznie mniejsza, no i to się w ten sposób zaczęło wszystko zmieniać. Poza tym przy zmianie ustroju zmienił się również mecenat, dlatego że wcześniej państwo finansowało i to w dużym stopniu dofinansowało, były dopłaty do klaczy zarodowych, były dopłaty do ogierów. Historia to zmieniła, między innymi nasze wejście do Unii Europejskiej. Niestety ze stad i stadnin zostały utworzone spółki prawa handlowego. Mnie się wydaje, że to był błąd.
Tutaj wejdę w słowo, panie Wojciechu. Wojciech Ganowicz, Stado Ogierów Sieraków. Wiele osób powiązanych z hippiką, z końmi mówią jedną rzecz. Bez względu na to, kto by nie rządził w Ministerstwie Rolnictwa, zawsze jesteśmy pokrzywdzeni i o tych polskich konikach tak naprawdę nikt nie pamięta, jest to temat zagrzebany, odłożony ad acta, nikt się nam nie przejmuje. To prawda?
A trochę wchodzimy tutaj w politykę, taką ogólnokrajową politykę. Nie chciałbym tego komentować specjalnie, ale tak jest od wielu lat. Koń przestał być tym narzędziem wojskowym, gdzie był podstawową sprawą dla wojska do 1939 roku. Pułki nasze zostały po II wojnie światowej rozwiązane zupełnie, a więc koń przestał służyć w wojsku. Przestał służyć na roli. W związku z tym jego rola się znacznie zmniejszyła. W tej chwili naszym żywicielem, jeśli mówię o nasze stado, to są krowy z Gałowa, z Gałopolu. Gdyby nie one, to nasze stado by nie mogło istnieć. Cały czas mieliśmy dopłaty. W momencie, kiedy prawo unijne zabroniło właścicielowi, czyli państwu, skarbowi państwa,
no właśnie, dopłacać do spółek. No właśnie, to stado, bo tak jak mówię, niektórzy mówią z uśmiechem: panie redaktorze, tak naprawdę to te nasze ogiery to są takim dodatkiem, wisienką na torcie, która sporo kosztuje, a zarabiamy na czymś innym, utrzymują właśnie te nasze krowy. Kilka słów na ten temat. Jak to funkcjonuje, jak to jest poukładane organizacyjnie?
Całe szczęście. My jesteśmy w tej chwili, to znaczy nie tylko Sieraków, bo Sieraków należy do przedsiębiorstwa rolniczo-hodowlanego Gałopol, które jest bardzo silną spółką hodowlano produkcyjno-roślinną głównie. I Sieraków został do tej spółki przyłączony i w tej chwili w Gałopolu jest około 1000 krów, jest 3000 hektarów ziemi, dobrej ziemi, i to pozwala nam utrzymać stado. Dopłaty od państwa skończyły nam się w 2007 roku. Dopóki były te dopłaty, firma mogła samodzielnie funkcjonować. Te pieniądze, które przychodziły, nie wystarczały na całkowite utrzymanie firmy, ale właśnie można było sobie dorobić turystyką, sprzedażą koni. No można sobie było w różny sposób jakimiś imprezami hodowlano-jeździckimi, można było sobie dorobić. Ten budżet się zamykał w okolicach tam powiedzmy 100 tysięcy złotych plus. W momencie, kiedy dopłaty zostały wycofane, no właściciele, czyli wówczas Agencja Nieruchomości Rolnych, szukała jakichś rozwiązań, żeby te historyczne, te piękne obiekty, bo właściwie większość naszych stad i stadni to są obiekty stare, w zabytkowych budynkach, żeby jakoś to utrzymać. No wpadli na chyba jedyny pomysł, jaki był możliwy w tym momencie, żeby przyłączyć to do mocnych, silnych gospodarstw rolnych, gdzie ta produkcja rolna poza końską jest na wysokim poziomie i to pozwala nam się utrzymywać w tej chwili, to znaczy pozwala istnieć stadom, nie tylko naszemu w Sieraków stadu, ale również innym stadom ogierów. Szczególnie stada tym były dotknięte, bo stada nie posiadały własnej ziemi, nie posiadały innych zwierząt, które pozwoliłyby na utrzymanie tych stad. I stadniny są w innej sytuacji, bo mają ziemię, mają krowy i do tego konie w ilości znacznie zmniejszonej od jakichś 30-40 lat, szczególnie ostatnich 20 paru lat.
Powiedział pan Wojciech Ganowicz, reprezentant Stada Ogierów Sieraków, podczas naszego porankowego spotkania, ale kończąc naszą rozmowę, uśmiechając się do siebie, bo wszyscy w tej Wielkopolsce są dla nas życzliwi, dobrze się tutaj czujemy. Panie Wojciechu, powiedzmy sobie coś optymistycznego, związanego właśnie z przyszłością, światłością tego, co dzieje się bezpośrednio ze stadem ogierów Sieraków.
No, znowuż nie chciałbym dotykać polityki, ale może wreszcie w ministerstwie po zmianie ministra ktoś otworzy oczy i zacznie myśleć o tym, że tutaj jakiekolwiek takie szybkie wymiany czy personelu, czy jakieś szybkie decyzje nie służą hodowli koni, bo po to, żeby dobrego konia wychować i go móc ocenić, potrzebujemy kilku lat. Żeby ocenić, nie wiem, no chociażby królika, to wystarczy nam pół roku, prawda, bo będziemy mieli już dwa pokolenia tych królików. I tutaj decyzje muszą być bardzo wyważone i bardzo spokojnie przeprowadzone. I mam nadzieję, że w końcu po tych różnych zawirowaniach, które były, że w końcu to się wszystko uspokoi, że dyrektorzy i prezesi spółek tych końskich, że tak się wyrażę, będą mieli spokój i będą mogli w jakiś sposób prowadzić długotrwałą politykę hodowli koni. Jak to się skończy, trudno powiedzieć.
Pan Wojciech Ganowicz, panie Wojciechu, obiecujemy wraz z Krzysztofem Skowrońskim, że przy najbliższej wizycie ministra rolnictwa zapytamy o to i przyjrzymy się dość uważnie temu wszystkiemu, co się dzieje. Panie i panowie, w drugiej godzinie muzycznie między innymi Wojciech Hoffman, który nas odwiedził, i dorosłe dzieci, ale my jeszcze powrócimy do naszego wczorajszego Częstograja. Formacja Fonetyka. Jesteśmy biedni, bo tak dzisiaj troszeczkę nostalgicznie z Grzegorzem Ciechowskim. Grupa Republika, telefony. Stary przebój z początku lat 80., ale te nagrania wracają. Jesteśmy biedni, to utwór z najnowszej płyty grupy Fonetyka opatrzonej tytułem Ciechowski. Grupa Fonetyka, tak muzycznie też opowiadamy sobie o tym, co jest dobre. No właśnie, jeszcze jedno pytanie, skoro rozgadałem się nieco o muzyce. Panie Wojciechu, co pan sądzi o tym, że generalnie w polskich stacjach radiowych tej polskiej muzyki jak na lekarstwo?
Właściwie słucham jednego, dwóch programów. No może chciałoby się więcej, ale nigdy nie byłem specjalistą od muzyki, nigdy się specjalnie w muzykę bardzo lubię.
A jakiej muzyki lubi posłuchać Wojciech Ganowicz?
Ja? Bardzo lubię dobry jazz, bardzo lubię.
A co z jazzu? Ten jazz swingujący, bebop, lata 30.
Tak jest.
Czyli churolne orkiestracje nieco i ten swingujący rytm.
Tak jest. No niestety moim idolem jest nie polski muzyk, Louis Armstrong.
Louis Armstrong, o którym mówimy.
To jest zdecydowany mój idol.
Może dzisiaj coś dla pana wyczarujemy, ale zanim formacja Fonetyka, z nami jest już Anna Weber, piosenkarka, estradowiec, jak mówią o pani, wizytówka tego Sierakowa. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Panie Wojciechu, ja dziękuję. Do zobaczenia. Może odjedziemy dzisiaj po drodze na naszej temat. Fantastycznie. No co powie wizytówka? Uśmiechnięta.
Nie
wcześniej, tak?
Niewyspana,
no
ale na pewno w dobrym humorze. Bardzo się cieszę, że mogę dla państwa tutaj mówić.
Ja również się cieszę. No jak to było z tą przygodą telewizyjną, muzyczną?
Z tą przygodą. Ojej, przygoda tak naprawdę z muzyką zaczęła się od najmłodszych lat. Można powiedzieć, że od szkoły podstawowej, drugiej klasy. I tak to się ciągnęło aż do dnia dzisiejszego. Po drodze różne przygody i telewizyjne, i sceniczne.
Opowiedzmy o tej pierwszej przygodzie.
O tej pierwszej, o szansie na sukces. No tak naprawdę zaczęło się, że tak powiem, niewinnie, bo zaryzykowałam. No cóż, pojadę, zobaczymy jak to będzie. Nie nastawiałam się na jakieś tam wielkie sukcesy. Pojechałam, przeszłam przesłuchania. I w pewnym momencie, jeszcze pamiętam jak dzisiaj, miałam korepetycję z matematyki przygotowującą się do matury i zadzwoniła do mnie Warszawa. No i pani powiedziała, no bardzo nam miło, że chcielibyśmy zaprosić panią do programu Szansa na Sukces. No to ja, cała euforia. No i tak się zaczęło. To nie było na żywo. Wszyscy myśleli, że to jest na żywo, ale niestety nie. Były nagrania, ekipa przewspaniała, naprawdę. Zaczęłam tam pan, ona mówi, co tam, nie, w ogóle, cześć, my na ty, wszyscy, jedna wielka rodzina. Także niesamowite przeżycia, przygoda naprawdę życia. Kto przeżył przygodę w telewizji, to naprawdę może powiedzieć to samo. Także dla mnie to była przygoda niesamowita, tak jak już wspomniałam i wspominam to bardzo dobrze.
Powiedziała pani Anna Weber, wizytówka estradowa, bo piosenkarka Sierakowa, piosenkarska. Pani Aniu, rzecz bardzo ważna, bo wiele osób, pochylając się nad tymi programami, bo tak jak mówię, kiedyś była tylko szansa na sukces, prawda? Teraz tych programów jest wielki wysyp, o czym rozmawialiśmy nawet z Tomkiem Pukackim, popularnym Titusem z formacji IC Drinkers, który nas odwiedził na naszej trasie wtorkową porą. Niech mi pani powie, z pani perspektywy, czy tego typu programy rzeczywiście mogą być trampoliną do tego, aby się wybić, zaistnieć?
Myślę, że tak, tylko że to jest takie 5 minut, które trzeba naprawdę bardzo dobrze wykorzystać. Po programie Szansa na Sukces miałam wiele telefonów, a może by pani wystąpiła tutaj, może by pani u nas zagościła, natomiast wtedy potrzeba naprawdę mocnej osoby, która mogłaby wypromować taką osobę. No ja niestety z małej takiej miejscowości, z jakiej pochodzę, ciężko znaleźć taką osobę, która by wypromowała. Po szansie na sukces narodził się mi się w głowie, że a może wydałabym płytę. W sumie w programie wystąpiłam. Wiele osób mnie widziało, nie wiem ile, ale na pewno sporo. Może płyta byłaby takim kolejnym krokiem do wybicia się. I to w sumie tak sama wpadłam na taki pomysł. Czyli sama byłam dla siebie, że tak powiem, menadżerem. I potem była ta płyta. Po tej szansie na sukces. I to był taki kolejny krok, kolejna przygoda z muzyką.
Zaraz coś odnajdziemy w naszych przepasnych mp3-kowo-youtube'owych zasobach i archiwach. Anna Weber, moim Państwa gościem, ale właśnie Pani Aniu, rzecz bardzo ważna. Co czuje osoba młoda twórczyni, kiedy wreszcie dostaje do rąk ten pierwszy egzemplarz tej swojej ukochanej, wymarzonej pierwszej płyty? Jak to jest?
Jest uczucie przewspaniałe, naprawdę. Ja nie zapomnę do dnia dzisiejszego tego dnia, kiedy przyjechała pocztą tyle tysięcy egzemplarzy mojej płyty i popatrzyłam na nią w swoich rękach i mówię do mamy: mamo, w końcu jest moja płyta. Ta twarz na tej płycie, ta cała oprawa graficzna i potem jak włączyłam i słuchałam siebie, jak to wszystko jest pięknie uprawione, te dźwięki, wkomponowany mój wokal, no coś wspaniałego.
A niech mi Pani taką rzecz, bo kiedy młoda osoba osiąga sukces, to w takich małych miejscowościach, w takich małych aglomeracjach różnie się dzieje, tak? Niektórzy chcą pomagać. My, jako Radio Wnet, na przykład zawsze z takich sukcesów innych się bardzo cieszymy, tak? Bo jeżeli komuś się udało, to jest to taki pozytywny kop endorfin zadowolenia, ale nie zawsze tak się dzieje. Są zaraz też osoby, środowiska, które przeszkadzają, którym się to nie podoba. Jak było w Pani przypadku? Więcej było tych pozytywów czy negatywów, tak szczerze?
Tak szczerze. Z moich odczuć było widać dookoła, że są bardzo pozytywnie ludzie nastawieni. Gratulowali mi, kupowali chętnie płyty, nawet się upominali, przychodzili do mnie do domu, żeby kupować płytę. Także z takimi negatywnymi opiniami się nie spotkałam. Pewnie może do mnie nie trafiły, może gdzieś tam ktoś coś powiedział, a ta pani Weber ma płytę, ale się poszczęściło. Wiadomo, mała miejscowość, są ludzie podzieleni, ale do mnie gdzieś tam jakieś takie słuchy negatywne nie dotarły i bardzo się z tego cieszę.
Zanim o pasji Leonarda Cohena, to jeszcze jedno pytanie, a chwila obecna Anny Weber, tu i teraz, Sieraków. Nigdy Pani nie marzyła, żeby wyjechać, pojawić się gdzieś indziej? Może za granicę, może Poznań, może Warszawa?
Próbowałam w Poznaniu, natomiast jeszcze nie byłam na tyle odważna i na tyle dojrzała, żeby w tym Poznaniu spróbować. Może mało też kontaktów, żeby się wybić na mieście Poznań. Pewnie gdzieś tam... Gdzieś tam pewnie pojadę. Nie mówię, że teraz, ale na pewno gdzieś tam w przyszłości myślę o tym, żeby się wybić z Sierakowa, bo wiadomo, są lepsze perspektywy. Większa miejscowość, większe perspektywy. No natomiast teraz jeszcze mieszkam z babcią, więc to mnie tak tutaj trzyma, żeby jeszcze jej towarzyszyć w tych ostatnich dniach. Niech żyje oczywiście jak najdłużej, ale gdzieś tam jestem dla niej pomocą. No i praca. Oczywiście to jest praca. Jestem tutaj nauczycielką wychowania przedszkolnego, także tam, gdzie praca, tam jestem. Myślę, że gdzie znajdę pracę, może gdzieś tam w Poznaniu na pewno się wyprowadzę i tam może znajdę swoje miejsce na ziemi.
Wydaje mi się, że Pani wykonanie pewnej niezwykłej piosenki Leonarda Cohena jest jedno z takich tkliwszych, które chwytają za serce. Skąd ta pasja, żeby jednak penetrować, drążyć, dość, jakby nie patrzeć. Dla mnie osobiście, jeżeli ktoś już wyśpiewuje tę pieśń, ten song Alleluja, to ma niesamowite możliwości wokalne i dużo emocji i przeżyć w sobie.
To prawda, mam dużo przeżyć, dużo emocji w sobie, może też dlatego, że dużo takich wydarzeń się na to nałożyło z mojego życia wcześniejszego. Dużo rozmyślań, dużo rozważań nad swoim życiem, mimo iż tak w takim młodym wieku jestem, ale dosyć sporo wydarzeń i sporo przeżyć. Stąd też wiele emocji we mnie, które właśnie pokazuję na scenie. Kiedy wejdę na estradę, wtedy jestem ja i muzyka i ona po prostu płynie we mnie. To nie jest wyśpiewane, to nie jest kolokwialnie mówiąc wyklepane, tylko to jest naprawdę wyśpiewane z emocjami, z takim pełnym przekonaniem, żeby słuchacz też poczuł to, co ja czuję. A utwór Alleluja Leonarda Cohena tak naprawdę stworzył się w mojej głowie poprzez śpiewanie w kościołach, na uroczystościach ślubnych. I tak to się zaczęło.
Panie i panowie, w poranku wnet Anna Weber, uśmiechnięta, choć trochę niewyspana, no bo poranek wnet zawsze od 7:07, tu i teraz w Sierakowie. Alleluja. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.